świat wokół nas nie jest doskonały. A jeśli macie jakieś wątpliwości co do tego stwierdzenia, to wystarczy włączyć sobie telewizor na jakichś wiadomościach albo zajrzeć na jakiś portal informacyjny w internecie i przeczytać wszystko to, co wokół nas się dzieje, o tej całej przemocy, tych wszystkich wojnach, bombardowaniach, strzelaninach, tych wszystkich trudnych, ciężkich wydarzeniach, żeby przekonać się co do faktu, że świat wokół nas nie jest doskonały. I świat wokół nas nie jest doskonały dlatego, że zamieszkany jest przez bardzo niedoskonałych ludzi, takich jak my, którzy bardzo często w niedoskonały sposób postępują. I oczywiście chcielibyśmy, żeby ten świat był lepszy. To jest nasze wielkie pragnienie, żeby było sprawiedliwiej, lepiej, żebyśmy my mogli czuć się bezpieczniej, a to się nie zawsze udaje. Chcielibyśmy doświadczyć takiego Królestwa Sprawiedliwości, Królestwa Bożego na ziemi, ale nadal świat wokół nas nie jest doskonały. Kiedy upadł mur berliński, rozdzielający dwie części Niemiec, dwa niemieckie kraje, Niemcy Wschodnie, Niemiecką Republikę Demokratyczną, to taką związaną ze Związkiem Radzieckim, w której panował ustrój socjalistyczny od Niemiec Zachodnich, kiedy upadł, to nadal przez jeszcze dłuższy czas te Niemcy Wschodnie istniały w naszej pamięci, być może to się tak ta perspektywa skraca. I kilka tygodni po tym fakcie w tych wschodnich Niemczech miały miejsce olbrzymie demonstracje. I te demonstracje spowodowały, że od władzy odsunięto ówczesnego jedynowładcę Niemiec, Erika Honeckera. A do tej pory sprawował on jako sekretarz partii socjalistycznej niepodzielną władzę w całym kraju. Teraz został odsunięty. A nie tylko go odsunięto od władzy, ale odebrano mu wszystkie przywileje z konstytucji Niemiec Wschodnich. Wykreślono słowa mówiące o jego przewodnictwie, a jemu samemu zabrano cały majątek, który miał, łącznie z mieszkaniem, które posiadał. A Honecker w tym momencie był w szpitalu, on leczył się, był chory, ale okazało się wkrótce, że wychodząc z tego szpitala w zasadzie nie ma gdzie wrócić do domu. Oczekiwał na proces, ale nie miał gdzie mieszkać. I tego dnia przed domem pastora Uwe Holmera stanął człowiek, który był przysłany przez Ericha Honeckera. Uwe Holmer był pastorem kościoła ewangelickiego i ten człowiek w imieniu Ericha Honeckera pytał, czy byłaby jakaś szansa, żeby kościół ewangelicki, niemiecki, mógł pomóc temu byłemu dyktatorowi. A to jest ciekawa sytuacja, bo oto przed drzwiami człowieka, który był pastorem, był jednym z przywódców kościoła, który cierpiał prześladowania w czasie tego socjalistycznego reżimu, jaki panował we wschodnich Niemczech, stanął ktoś, kto prosi o pomoc dla byłego dyktatora. A jeszcze ciekawsze jest to, że sam pastor Holmer miał 10 dzieci. 8 z nich nie dostało się na studia tylko dlatego, że były dziećmi pastora, ponieważ system, jaki funkcjonował w tych wschodnich Niemczech, dyskryminował chrześcijan. A nie tylko dyskryminował, ale często prześladował. I można powiedzieć, że oto dziejowa sprawiedliwość się zrealizowała. A człowiek, który bezpośrednio odpowiedzialny był za nieszczęścia w rodzinie tego pastora, a teraz był zdany na ich łaskę. A co zrobić? Jaką decyzję podjąć? Pomóc? A może powiedzieć, w sprawiedliwy sposób zrzucono cię z urzędu, sprawiedliwie odebrano ci te wszystkie rzeczy, które tak naprawdę nigdy nie powinny do ciebie należeć. I teraz czekaj sobie, gdzie chcesz, na swój proces, który mam nadzieję sprawiedliwie cię osądzi. I wielu z nas staje w swoim życiu przed takimi dylematami. Ludzi, którzy wobec nas zawinili, i zastanawiamy się, jaką decyzję należy podjąć. A co zrobić? Przebaczyć? A może odpłacić się tym, co tym ludziom się należy? I takie sytuacje spotykają nas wszędzie. W domu, w rodzinie, w szkole, na uniwersytecie, w pracy, tam gdzie jesteśmy, gdzie co jakiś czas zdarzają się ludzie, którzy coś złego zrobili wobec nas. A potem stajemy przed tym dylematem. A co dalej z tym zrobić? Może nawet dzisiaj, a kiedy próbowaliście przyjechać rano tutaj na nabożeństwo, zdarzyło się to po raz kolejny, że oto śniadanie się trochę opóźniło. Wiecie, jak to jest z tymi kluczami od samochodu, nie można znaleźć tych kluczy, jak trzeba wyjść. A jak już byliście przy tym samochodzie, to jeszcze trzeba się było wrócić, bo ktoś o czymś zapomniał, a jak ktoś powiedział jedno słowo za dużo, a ktoś inny, a trzy słowa za głośno. Awantura. I teraz trzeba będzie wrócić po nabożeństwie do domu i ze sobą usiąść przy jednym stole. Co zrobić? I podobne pytanie dotyczące tego, jak przebaczać, zadał Jezusowi jeden z jego uczniów, ten najbardziej wyrywny, Piotr. On zawsze był pierwszy do wszystkiego. I czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, w 18 rozdziale tej Ewangelii. Czytamy słowa, że oto podszedł Piotr do Jezusa i zapytał go: Panie, ile razy mam przebaczyć bratu, jeśli wobec mnie zawinił? Czy aż 7 razy? A Jezus mu odpowiedział: Nie twierdzę, że 7, lecz aż 77 razy. I żeby dobrze zrozumieć tę historię, to warto przypomnieć sobie, w jakiej sytuacji to pytanie zostało zadane. I to pytanie zostało zadane zaraz po tym, jak Jezus opowiadał tą historię o dobrym pasterzu. O tym dobrym pasterzu, który swoje 99 owiec zostawia po to, żeby pójść i ratować tą jedną, która zaginęła. I wyraźnie wskazywał na to, że to jest Bóg, który jest w stanie tak bardzo kochać człowieka, że jest w stanie poświęcić wszystko, żeby uratować jednego, który się zagubił. I mówił to nie tylko po to, żeby pokazać, jak wielki jest Bóg, ale żeby zaapelować do nas wszystkich, żebyśmy my byli takimi ludźmi, którzy są w stanie dla tego zagubionego człowieka, bliskiego, czy może trochę bardziej dalekiego od nas, poszukać go i odnaleźć. I zaraz później też mówił o innych sytuacjach, które mają często miejsce w społeczności ludzi wierzących. A co zrobić, jeśli ktoś popełnił zło wobec nas? W jaki sposób zareagować? Jezus mówił o tym, że należy pójść i porozmawiać z taką osobą. Powiedzieć jej w miłości, że popełniłeś zło wobec mnie. Jeśli nie będzie chciał słuchać, jeśli nie będzie chciał w jakiś sposób zareagować, to należy poprosić 2-3 osoby i pójść i porozmawiać razem. A jeśli nadal nie będzie chciał, to należy całą społeczność zaangażować w ten proces. I to, co Jezus chciał powiedzieć, to tak jak ten pasterz, który poszedł i szukał tej jednej owcy, tak i my w takich konfliktowych sytuacjach, kiedy ktoś popełnił jakieś zło wobec nas, bo niestety nadal żyjemy w tym świecie, który jest niedoskonały i to się niestety nadal zdarza, także w społeczności chrześcijańskiej, że musimy zrobić wszystko, co tylko można, żeby taką osobę odzyskać. I w tej sytuacji właśnie Piotr zadaje to pytanie. Ile razy powinienem przebaczyć? To ciekawe, że w ogóle Piotr już wiedział, że przebaczać należy, bo to nie jest takie oczywiste. Ja przez lata mieszkałem na takim osiedlu, jak jeszcze byłem młodszy, chodziłem do liceum, wcześniej do szkoły podstawowej i zawsze przez lata cały mijałem taki blok, który tam stał i gdziekolwiek chciałem pójść, do szkoły, czy na zakupy, czy po prostu na przystanek tramwajowy czy autobusowy, żeby gdziekolwiek pojechać, to musiałem ten blok mijać i na tym bloku czarną farbą sprayową ktoś napisał: Bóg wybacza, Widzew nigdy. Ale tak jest. To jest naturalny nasz odruch. Już od czasów starożytności, kiedy starożytny filozof Arystoteles zdefiniował, czym jest sprawiedliwość. On powiedział, sprawiedliwość to jest oddać temu drugiemu człowiekowi to, na co zasłużył. Tak? Dokładnie to, na co zasłużył. Ani mniej, ani więcej. Więc jeżeli ktoś zrobił nam zło, to sprawiedliwe jest, żeby go spotkało też coś przykrego. Szczerze mówiąc, czasami nawet łatwiej niż sprawiedliwość, to przychodzi nam, aby jeszcze mu tam coś dołożyć. Jest takie miasto w Anglii, które nazywa się Bath. Ta nazwa pochodzi od łaźni oczywiście. I tam to miasto ma niezwykłą atrakcję turystyczną. Można zobaczyć tam rzymskie łaźnie, wybudowane w starożytności jeszcze przez starożytnych Rzymian. Rzymianie, kiedy zbudowali te łaźnie, to miasto nazywało się Aqua Sulis, na cześć bogini Sulis, dlatego że tam, zanim Rzymianie te łaźnie zbudowali, znajdowała się świątynia Celtów. To były jedyne termalne źródła znane w starożytnej Brytanii i tam Celtowie odprawiali swoje obrzędy, wysławiali tą swoją boginię, która nazywała się Sulis, a potem Rzymianie zbudowali świątynię bogini Minerwy, uznali, że Minerwa to jest to samo co Sulis i zbudowali te łaźnie. I wszyscy tam zjeżdżali, pielgrzymowali z daleka, bo każdy chciał po pierwsze zażyć w tej kąpieli, w tych termalnych, gorących źródłach, ale każdy chciał w tamtych czasach też odwiedzić tę świątynię bogini Sulis, bogini Minerwy. I gdybyście poszli do tamtejszego muzeum, to zobaczylibyście, że tam jest taka jedna z największych atrakcji turystycznych. To jest coś, co jest nazywane w folderach turystycznych najstarszymi modlitwami w całej Brytanii. One są spisane na takich tabliczkach z brązu. To są modlitwy starożytnych, porządnych, sprawiedliwych, religijnych ludzi. I brzmią mniej więcej tak. Niech złodziej, który ukradł mi 6 monet, umrze w męczarniach. Albo druga modlitwa. Niech złodziej, który ukradł mi rękawiczki, postrada zmysły i oślepnie w świątyni, w miejscu wyznaczonym przez boginię. Bo to jest nasza reakcja. Jeżeli ktoś wyrządzi nam zło, to chcielibyśmy, żeby zło jego też spotkało. Bogowie, których ludzkość wymyślała sobie przez całe stulecia, byli odbiciem nas samych. W najlepszym wypadku to byli ci bogowie sprawiedliwi, którzy byli w stanie odpłacić dokładnie to, co się człowiekowi należy, ani więcej, ani mniej. Ale w innych przypadkach to byli ci bogowie, którzy kierowali się rządzą zemsty. A tymczasem, jeśli chcemy tu na ziemi doświadczyć odrobiny tego sprawiedliwego, lepszego, dobrego królestwa, a to powinniśmy wybaczać. Jest taka znana powieść Wiktora Hugo pod tytułem Nędznicy. A pamiętacie, to jest historia takiego człowieka, który się nazywał Jean Valjean, który był galernikiem. I oto pewnego dnia Jean zjawia się w pewnym miasteczku w Prowansji. Okazuje się, że nikt nie chce mieć z nim nic wspólnego, bo jest byłym skazańcem, przestępcą. I jedyną osobą, która go przygarnia do siebie, jest miejscowy biskup. A biskup mieszka skromnie, ponieważ swój pałac biskupi oddał na szpital, mieszka w domu, a pomimo to decyduje się przygarnąć tego Jeana Valjean do siebie, podejmuje go kolacją i daje mu sypialnię, żeby mógł spędzić noc. A ten w nocy kradnie srebrną zastawę stołową, zabiera ją do jakiejś sakwy, wora i ucieka. I wkrótce łapie go policja. Pytają oczywiście, skąd ma te srebra. I on mówi, że biskup mu je dał. Więc jadą z nim do biskupa, żeby to potwierdzić. I pytają biskupa, czy rzeczywiście jest tak, jak mówi ten nędzny skazaniec. Czy rzeczywiście dałeś mu to srebro? A biskup mówi tak, dałem. Jeszcze wraca się do domu i wyciąga 2 srebrne świeczniki, żeby dołożyć do tej torby. A na tym polega przebaczenie. Więc problem pojawia się wtedy, a gdyby ten człowiek tam jeszcze wrócił za parę dni, spędzając kolejną noc i tym razem gwiznął portfel z kredensu. No i kiedy mu zostało wybaczone, to za kolejne parę dni wraca się i gwiznął jakąś pamiątkę, którą ten biskup miał po swoich rodzicach. Oczywiście tak się nie stało w tej powieści, ale my wiemy, w życiu naszym tak się dzieje. Są ludzie, którzy nieustannie robią nam coś złego. I mimo, że wybaczamy, a to się powtarza. I dlatego Piotr pyta, gdzie są te granice? Ile razy? W starożytności liczby miały znaczenie. I kiedy Piotr mówił, czy aż 7 razy, to nie znaczyło tylko, że to jest o 1 więcej niż 6. 7 to była liczba oznaczająca pełnię. Kiedy Piotr mówił o 7 razach, to tak naprawdę chciał powiedzieć, że to jest takie nastawienie do przebaczania, wielokrotnego. Nie tylko 7, odfajkowane, koniec, ale to oznacza taką pełnię przebaczania. A Jezus mówi nie, to za mało. 70 razy 7. I gdybyśmy to mieli na takiej symbolicznej płaszczyźnie odczytać, to Jezus mówi po prostu zawsze. Zawsze, w każdej sytuacji. Nie ma granicy. Bo jeśli chcemy doświadczyć tego Królestwa Bożego tu na ziemi, to musimy wybaczać po prostu zawsze. No i teraz powstaje jednak pytanie, co to znaczy wybaczać. Bo jeśli chodzi o wybaczanie, to narosło mnóstwo nieporozumień. Niektórzy uważają, że można wybaczyć wtedy, kiedy ten człowiek poprosi, ukorzy się, jakoś zadośćuczyni nam. I wtedy można wybaczyć. Taki znany dosyć polityk powiedział, że przebaczenie jest potrzebne, ale po przyznaniu się do winy i wymierzeniu odpowiedniej kary. I tak jest w życiu. To jest to, co my byśmy chcieli sądzić o przebaczeniu. Ale żeby było jasne, czym to przebaczenie jest, to Jezus opowiada historię. I mówi tak. Dlatego Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi sługami. I kiedy zaczął to robić, przyprowadzono mu dłużnika, który winien mu był 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, pan kazał tego człowieka sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co posiadał. I w ten sposób chciał odzyskać dług. I wtedy sługa upadł na ziemię i błagał: okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. A pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. 10 tysięcy talentów, a to wydawało nam się, że to jest jakaś jednostka monetarna. Okazuje się, że talent to była jednostka wagi. 10 tysięcy talentów oznaczało mniej więcej 340 ton kruszcu. Nie wiem, czy srebra, czy złota, ale w gruncie rzeczy to wszystko jedno. Szczerze mówiąc, sprawdziłem 2 dni temu w internecie. Kilogram kruszcu srebrnego kosztuje w internecie 2500 zł. 340 ton. To tak, może się pomyliłem gdzieś, ale to jest około 850 milionów złotych na dzisiaj. W starożytności srebro miało jeszcze większą wartość, bo było jeszcze bardziej rzadkie niż dzisiaj. Krótko mówiąc, ja nie wiem, w jaki sposób ten człowiek mógł zrobić taki dług. To jest coś, co się wydaje niewyobrażalne. Ale dług był po prostu potężny, nie do spłacenia. W żaden sposób. Więc pan wymyślił, że sprzeda tego człowieka w niewolę razem z jego rodziną. Dzisiaj, kiedy my mamy dług, czego nikomu nie życzę, ale to się może zdarzyć, i nie spłacamy go we właściwym tempie, we właściwy sposób, to może się okazać, że nasza sprawa zostanie skierowana do sądu, pojawi się komornik i ten komornik będzie próbował nam ten dług odebrać. Tak? Może naszą pensję zabierać, może zlicytować rzeczy, które my mamy, jakiś samochód albo dom, który posiadamy, po to, żeby zaspokoić roszczenia tego, który udzielił nam pożyczki, komu nie spłacamy tego długu. W starożytności, kiedy już zlicytowano wszystko, to można było jeszcze dodatkowo sprzedać człowieka jako niewolnika. Cały problem polega na tym, że taka średnia cena niewolnika w starożytnej Palestynie tak wynosiła około 100-200 denarów. Jeden talent to jest srebra. Jeden talent srebra kosztował ponad 7 tysięcy denarów. Gdyby ten człowiek został sprzedany, jego żona została sprzedana, a nawet jego dzieci zostały sprzedane do niewoli, to pan odzyskałby może 1/10 tysięczną swojego długu. Zawsze coś. Ale kiedy człowiek ten prosi go o wybaczenie, a pan nie tylko mu wybacza, on nawet nie odsuwa, zobaczcie, on nie odsuwa terminu spłaty. On nie mówi, okej, to rozłożymy to na jakieś dogodne raty albo spróbujemy, że jakoś to odpracujesz. On darowuje cały jego dług bez żadnych dodatkowych warunków. I to jest, szczerze mówiąc, to jest skandalicznie sprzeczne z naszym poczuciem sprawiedliwości. Bo nasze poczucie sprawiedliwości, oczywiście o ile nie my jesteśmy dłużnikami, ale jeżeli dotyczy to wszystkich innych ludzi wokół nas, ono mówi nam, długi trzeba spłacać. No można pójść na rękę, można wydłużyć ten termin, można coś, jakieś lepsze warunki, ale długi trzeba spłacać. A ten dług został w pełni darowany. Tylko i wyłącznie z powodu łaski tego Pana. Więc jeśli chcemy doświadczyć w naszym życiu odrobiny Królestwa Bożego tutaj na ziemi, to okazuje się, że musimy wybaczać zawsze i musimy wybaczać bez żadnych dodatkowych warunków. Ale okazuje się, że ta historia się wtedy jeszcze nie skończyła. Czytamy bowiem, że ów sługa wyszedł i spotkał innego sługę swojego pana, który był mu winien 100 denarów. 100 denarów, czyli 3-miesięczny zarobek takiego przeciętnego robotnika. Chwycił go i zaczął dusić. I mówił, oddaj wszystko, coś winien. A on upadł na ziemię i prosił, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. A on nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. I gdy inni słudzy dowiedzieli się o tym, pan bardzo się zasmucił. Poszli to powiedzieli panu i ten wezwał go i odpowiedział, jesteś złym człowiekiem, darowałem ci cały dług, bo mnie prosiłeś. Czyli nie ty powinieneś był zmiłować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą. I pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda całego długu. Podobnie postąpi z wami mój ojciec, mówi Jezus, który jest w niebie, jeśli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu. Sługa też miał dłużnika, który winien był mu w porównaniu z tym, co on sam był winien panu, o po prostu drobne pieniądze. Może nie małe, bo 3-miesięczna pensja to nie jest mało, ale to były naprawdę nieduże pieniądze. Okazuje się, że gdy spotkał tego swojego dłużnika, zaczyna go dusić, to wtedy właśnie powstało to określenie wydusić z kogoś ostatni grosz przy okazji, ale dusił i tego grosza nie wydusił, bo ten człowiek po prostu nie miał z czego oddać. Więc zamiast wybaczyć mu, oddał go prawu, oddał go do więzienia. Kiedy pan o tym usłyszał, a po prostu się wściekł. I nie dziwię się. On wybaczył znacznie więcej swojemu słudze. I w ostatnim zdaniu tej przypowieści, którą mówi Jezus, czytamy taki klucz, który jest kluczem do zrozumienia, co Jezus miał na myśli. Podobnie postąpi z wami mój Ojciec, który jest w niebie, jeśli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu. I okazuje się, że ta historia nie dotyczy finansowych perypetii ludzi, którzy żyli dawno, dawno temu, gdzieś w odległej galaktyce, a tylko dotyczy każdego z nas. Każdego z nas. Bo każdy z nas staje w swoim życiu przed taką sytuacją. Przebaczyć czy nie przebaczyć? Okazać łaskę, a czy sprawiedliwie domagać się swoich racji? Okazuje się, że każdy z nas dostąpił już takiego przebaczenia. Przebaczenia długu, którego nigdy w życiu nie bylibyśmy w stanie sami spłacić, ponieważ nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zadośćuczynić Bogu za całe zło, które w naszym życiu dokonaliśmy. I ja wiem, że oczywiście jest tak, że są tacy ludzie, którzy są bardziej źli od nas. To jest taki sposób, w jaki my się bronimy przed tą wiedzą. Ale prawda jest taka, że każdy z nas w swoim życiu popełnia zło. Czasami to jest wtedy, kiedy nikt nie widzi i wszyscy wokół nas mogą mieć na nas temat naprawdę dobre zdanie, ale każdy z nas takie zło popełnia. A mimo to Bóg każdemu z nas wybacza. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nam by nie wybaczył. A żeby to stało się prawdą, to ten Bóg, który jest wielkim, świętym, wiecznym Bogiem, stał się człowiekiem. Tą samą swoją wszechobecność, wszechmoc i wszechwiedzę ograniczył do jakichś 206 kości, około 450 mięśni. 100 miliardów neuronów. Niby dużo. Taki wspaniały komputer, ale sami wiemy, że czasami słabo działa. Każdy z nas tego doświadcza. Ten wielki Bóg stał się ciałem, krwią, zwykłym człowiekiem. Po to, żeby jako jedyny sprawiedliwy człowiek oddać siebie jako ofiarę. Zapłacić cenę, którą każdy z nas powinien zapłacić. Umrzeć na krzyżu. I dlatego, jeśli chcemy doświadczyć choć odrobiny Królestwa Bożego tu na ziemi, to musimy wybaczać zawsze, bez żadnych warunków, bo On przebaczył nam. Bez dodatkowych warunków. I właściwie robi to cały czas. To nie jest tylko tak, że kiedyś przyszliśmy, poprosiliśmy i On nam wybaczył. On robi to nieustannie, bo każdego dnia robimy coś, co Boga zasmuca. No niektórzy części, może niektórzy mniej, niektóre rzeczy są gorsze, niektóre rzeczy trochę mniej złe, ale każdego dnia zdarza nam się powiedzieć o jedno słowo za dużo do kogoś, do kogo nie powinniśmy tego powiedzieć, albo nie powiedzieć tych dwóch słów, które powinny wtedy właśnie paść. Zrobić rzeczy, których robić nie należy, albo nie zrobić tego, czego Bóg chciałby, żebyśmy my zrobili. Każdy z nas w szkole, w pracy, w domu, ze swoją żoną, ze swoim mężem, ze swoimi dziećmi, ze swoimi rodzicami, ze swoimi przyjaciółmi, z różnymi ludźmi ciągle robimy rzeczy, których robić nie powinniśmy, a Bóg mimo wszystko je wybacza. Stale, każdego dnia, jeśli tylko przyjdziesz i poprosisz, On to po prostu zrobi. Wybacza nam nieustannie, cierpliwie. I dlatego my mamy powód do tego, żeby robić to samo wobec tych, którzy zawinili nam. Kiedy w drzwiach pastora Holmera stanął ten człowiek, wysłany przez Erycha Honeckera. Holmer mógł podjąć tylko jedną decyzję. A wiedział, że to, co spotkało Honeckera, było sprawiedliwe. Ale wiedział też, że Bóg powołuje nas do czegoś więcej. Do naśladowania Jezusa Chrystusa. I do przebaczania. Ponieważ uznał, że ten ośrodek, którym on dysponował jako pastor, ośrodek dla bezdomnych ludzi, dla ubogich, dla samotnych ludzi, uznał, że Honecker na ten ośrodek nie zasługuje, bo są inni, którzy bardziej potrzebują, żeby mieć tam miejsce, to przyjął go do swojego własnego domu. Świat wokół nas nie jest doskonały i wszyscy to wiemy i możemy się o tym przekonać każdego dnia, zaglądając w okno telewizora albo zaglądając do internetu. Ale każdy z nas może tu na ziemi doświadczyć lepszego świata, tego Królestwa Bożego. Być może nie w tym, jak potraktują nas inni. Może być różnie, ale w tym, jak my potraktujemy innych. Bo chcąc doświadczyć Królestwa Bożego na ziemi, zacznij od wybaczania każdemu. Bez żadnych warunków wstępnych i bez końca. Bo Bóg wybacza nieustannie, bezwarunkowo i każdemu z nas.